Chwała Jezusowi. Dobrze być z wami, śpiewać Panu. Witam was wszystkich jako jeden z uczestników naszego zimowiska. Pierwszy raz widzę takie popularne zimowisko, żeby tyle ludzi przychodziło. Nie wiem, jak Andrzej to robi. Wiecie, jest to nabożeństwo, które jest właściwie częścią właśnie naszego zimowiska i dzisiaj rano dzieliłem się takim słowem z Księgi Daniela, które pokazuje, że Bóg wszystko wie, że Bóg wszystko przewiduje, że Bóg odpowiada w swoim czasie na modlitwy. A teraz chciałbym się podzielić takim słowem, które kiedyś Pan położył mocno na moim sercu i pamiętam, że kiedy przyszedłem pierwszy raz do moich braci, jeden ze starszych zboru naszego tu siedzi, Janusz, to powiedziałem im, wiecie co, chcę dziś powiedzieć kontrowersyjne kazanie. Dzisiaj powiem o czym nigdy nie mówiłem, nigdy nie poświęcałem temu czasu, ale muszę się z wami tym podzielić. I powiedziałem wtedy braciom, że chcę powiedzieć kazanie o piekle. Wiecie, nie chcę mówić o, jakby to powiedzieć, jakiejś historii jego piekle, czy w jakiś sposób zdominować nabożeństwa, czy tego, co słowo mówi, jakoś powyciągać coś z kontekstu i próbować coś udowadniać. Nie chcę w jakiś tam sposób teologiczny rozważać, a jak to tam jest w piekle, jaka jest temperatura i jakiego koloru ogień, nic z tych rzeczy. Chcę powiedzieć bardziej o realności wyborów naszego życia, o duchowych prawdach, wyborach, które dokonujemy codziennie w naszym życiu. Dawno temu, jakieś 2700 lat temu, prorok Izajasz prorokował słowami, które jakiś czas później w tragiczny sposób wypełniły się w życiu pewnego człowieka. Chciałbym przeczytać najpierw z Księgi Izajasza, choć to nie będzie fragment tego, z czego chciałbym dziś usługiwać. Księga Izajasza, 5 rozdział, od 11 wersetu. Księga Izajasza, 5 rozdział. Chciałbym czytać od wersetu 11. Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, który ich do późnego wieczora rozpala wino, a na ich ucztach jest cytra i lutnia, bębenek i fled oraz wino, lecz na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy Jego rąk nie widzą. Dlatego, mój lud, pójdzie w niewolę, bo nic nie rozumie. Jego szlachetni umrą z głodu, a jego pospólstwo uschnie z pragnienia. Dlatego piekło rozwarło swoją gardziel i nadmiarę rozdziawiło swoją paszę. I wpadnie w nie jego przepych i zgiełkliwe pospólstwo i ci, którzy się w nim weselą. Wtedy ukorzy się człowiek i uniży się morza, oczy dumnych będą spuszczone. Lecz Pan zastępów będzie wywyższony przez sąd, a święty Bóg okaże się świętym przez sprawiedliwość. Amen. Cię pewnego dnia zegnie się każde kolano i każdy język wyzna, że Jezus jest Panem. Ale wiemy, że nie wszyscy mają udział w zbawieniu. Jak powiedziałem, to słowo wypełniło się w życiu pewnego człowieka, o którym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Oczywiście nie chcę iść do piekła i nie chcę, aby ktokolwiek z was, kto tu siedzi, poszedł do piekła. Nie chcę, by komukolwiek z nas w tej sali to się przydarzyło. I myślę, że takie są i wasze pragnienia, prawda? Nie macie pragnienia, żeby ktoś z waszych znajomych, nawet ktoś, kto was nie lubi, był potępiony. Myślę, że człowiek, który świadomie zdaje sobie sprawę z tego, co mówi Słowo Boże o potępieniu, nie życzy potępienia nikomu, nie osądza nikogo, bo wtedy sam zasługuje na sąd. I nie chcemy przecież, żeby ktokolwiek był potępiony i znalazł się w piekle. I oto dzisiaj, niedawno zresztą były święta, dzisiaj cały świat ma tak zwany karnawał, potem te liturgiczne święta się będą zmieniać, ludzie sobie będą mówić o Panu Bogu. Teraz uważają, że trzeba się cieszyć, bo właśnie niedawno był Nowy Rok. A przed Nowym Rokiem jeszcze chwilkę śpiewali nawet w telewizji, że Jezus jest Zbawicielem, chociaż tak naprawdę większość z tych, którzy śpiewają, że jest Zbawicielem, wcale nie uważa, że z czegokolwiek chcieliby być zbawieni. Wręcz raczej chcieliby bardziej kogoś, kto by ich zabawił, a nie zbawił. Problem, że właśnie ci, którzy o tym śpiewają, którzy o tym dużo mówią, w jakieś tam święta, nie rozumią tego, co rozumie biblijny chrześcijanin. Człowiek mający za fundament swojego życia Słowo Boże. Potrzebujemy zbawienia, potrzebowaliśmy Zbawcy i nasz stan był krytyczny. Nasz stan był stanem oddzielenia od Boga i dzięki Jezusowi za to, co dla nas uczynił. Amen? Jesteś wdzięczny Jezusowi za to, co dla ciebie uczynił? Jesteś Mu wdzięczny? Widzicie, jeśli powiemy przeciętnemu świeckiemu człowiekowi o niebie, to się pożądliwie uśmiechnie i powie niebo. Ale jak mu powiecie o piekle, to uśmiechnie się z kpiną. Piekło? A w ogóle jest piekło? Dzisiaj w czasach zabawy i pozytywnego myślenia w ogóle jakieś piekło istnieje jeszcze? Cóż, każdy logicznie myślący człowiek ma jakby staje przed dwojakim wyborem. Albo świat ma rację i piekła nie ma, a Jezus po prostu przesadzał, albo Syn Boży wiedział, co mówi i świat się myli. Znacie mój wybór i ja domyślam się, że znam to właściwą odpowiedź waszego serca. Jezus po prostu nie przesadzał. Widzicie, piekło nie jest żadnym Bożym straszakiem na niegrzecznych ludzi. Piekło nie jest czymś, czym straszymy niegrzeczne dzieci, tak jakby chciano z niego zrobić. Tak jak słowo, nie wiem, wypadek albo kalectwo też nie jest jakimś słowem, którym straszę dziecko, kiedy uczę go przechodzić przez ulicę. Ale ja naprawdę nie chcę, żeby mój syn wpadł pod samochód i uczę go przechodzić przez ulicę i mu tłumaczę. Bo to są ponure fakty, a ja w mojej miłości chcę im zaoszczędzić, moim dzieciom, tych faktów. Więc im tłumaczę, jeśli nie będziesz się rozglądał w prawo i w lewo, tylko będziesz jak kot przebiegał przez ulicę bez patrzenia, to może źle skończyć. Widzicie, nasza miłość do Pana Jezusa powinna się dzisiaj pogłębić. Gdy zobaczymy, od czego Jezus nas uratował i że stoimy przed bardzo realnym wyborem. I tak jak już powiedziałem, dzisiaj zaryzykuję jak nigdy i w ramach zimowiska chciałem trochę powiedzieć o piekle i o potępieniu. Nigdy z tej kazalnicy o tym nie mówiłem tyle, co chcę powiedzieć dzisiaj. I jakby powiem tak, czy mogę to powiedzieć? Myślę, że mogę, dlatego że Jezus o tym mówił. I czy jest to fakt biblijny? Wierzę gorąco, że jest, dlatego że czytam o tym w Słowie Bożym. Nie będę czytał z niczego poza Słowem Bożym. Kochani, jak powiedziałem, słowa, które powiedział prorok Izajasz, użyłem takiego określenia, wypełniły się tragicznie w życiu pewnego człowieka. Wcale nie okazały się poezją, ale okazały się tragiczną prawdą w życiu pewnego człowieka. A więc pewnego dnia Jezus rozpoczął nauczanie ludzi i 15 rozdział Ewangelii Łukasza, z którego nie będziemy czytać, tylko coś wspomnę, mówił, że zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. W następnym wersecie pisze, że faryzeusze, uczeni w piśmie, szemrali przeciwko Jezusowi i w ogóle to gorszyli się z tym, że On ma coś wspólnego z grzesznikami. Jezus zaczyna opowiadać historię pełną Bożego ciepła, pełną Bożej miłości, Bożego wybaczenia i Bożej cierpliwości. Zaczyna opowiadać historię o zagubionej owcy. Bóg łagodnie przemawia do grzeszników i mówi: posłuchaj, wracaj, gdziekolwiek jesteś, wracaj. Czekam na ciebie. Wołaj do mnie, a ja cię znajdę, wezmę cię na ramiona i pójdziemy razem do domu. Potem opowiada podobieństwo o zgubionym groszu. Potem ze wstrząśniętym sercem przychodzi czas opowieści o marnotrawnym synu. Następnie Pan Jezus mówi o nieuczciwym zarządcy i o dobrym korzystaniu z bogactw. Po prostu stoi i uczy ludzi, jak mają żyć. Uczy ich kazaniami pełnymi łaski, miłosierdzia, Bożej cierpliwości. I w 16 rozdziale Ewangelii Łukasza czytamy w 14 wersecie, a słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. A więc zobaczcie, kiedy Jezus te wszystkie historie, które wspomniałem, opowiadał, te wszystkie prawdy i nauki im wykłada, mówi im, jaki Bóg jest kochany, jaki cierpliwy, jak mówi, tylko bądź jak ta owieczka, ja przyjdę cię zabrać, tylko wracaj do domu, a gdy cię zobaczę, pobiegnę ci na spotkanie. Bóg mówi o łasce, o miłosierdziu, o tym, jak naprawdę żyć, żeby mu się podobać. I słychać tylko kpiący chichot faryzeuszy, którzy nic sobie w ogóle z tego nie robią. I wtedy Jezus przechodzi jakby do zupełnie innej historii i opowiada faryzeuszom historię, która ucisza ich śmiech i która sprawia, że ich kpiny milkną. I tą historię chciałem przeczytać, gdyż jest to historia o wypełnieniu się słów Księgi Izajasza o tym, że piekło rozdziawiło paszczę. Że Bóg nie pozwoli, żeby człowiek pił, hulał, rozrabiał i znieważał Boga swoim życiem. A więc otwórzcie proszę Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza. I będziemy czytać 16 rozdział, 19 werset do 31. Bardzo znaną historię. Pamiętacie, co powiedział Izajasz, prawda? Co czytałem na początku? Biada tym, którzy od wczesnego rana gonią za trunkiem, których do późnego wieczora rozpala wino. Na ich ucztach jest cytra i lutnia, mówił Izajasz, bębenek, flet, wino, lecz na dzieło Pana nie patrzą, a sprawy Jego nie widzą. A potem 14 werset tego 5 rozdziału Księgi Izajasza mówił, że dlatego piekło rozwalło swoją gardziel i nadmiarę rozdziawiło swoją paszczę. Pewien człowiek, Żyd, prawdopodobnie może nawet taki religijny, na pewno znał tą historię i nigdy nie przypuszczał, że stanie się jej bohaterem, że wypełnią się słowa Boże w jego życiu. A był pewien człowiek bogaty, od 19 wersetu, a był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś, a swego życia podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami i jawami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: proszę cię więc, ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem 5 braci, niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z umarłych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Oto jak wypełniły się słowa, jak wypełniły się rzeczy w życiu człowieka, przed którymi ostrzegał Izajasz. Kochani, na 13 wersetów tej historii, ona się składa z 13 wersetów tej historii, aż 9 z nich mówi nam o realności piekła. I jest to historia opowiedziana przez Pana Jezusa i podważanie tej historii jest podważaniem Ewangelii. Niektórzy ludzie lubią mówić, że niektóre rzeczy to są takie dopisane przez Żydów kiedyś tam. Już wczoraj o tym mówiliśmy. W Słowie Bożym nic nie jest niechcąco powiedziane i dopisane. To Słowo jest pewne, skuteczne, jest prawdą, tak i amen. Słyszałem o pewnym człowieku. A właściwie o pewnej staruszce, która pewnego dnia poszła do lekarza i okazało się, że ma raka. I widzicie, ona zaczęła usychać swojej choroby, jak to człowiek chory na raka. Było z nią coraz gorzej i gorzej i gorzej. Aż w końcu zobaczyła, że to już jest nieodwracalne, że zbliża się ten dzień, kiedy będzie musiała odejść i pożegnać się z tym życiem. Była coraz słabsza i już nie mogła chodzić, więc siadała sobie na ganku, na werandzie i czytała Słowo Boże. I pewnego dnia otwarła swoją Biblię i zaczęła czytać Ewangelię Marka. Przeczytała 16 rozdział Ewangelii Marka i ten rozdział dotknął bardzo jej serca, dlatego że mówił o czymś, co było jej bardzo potrzebne. A mianowicie jeden z wersetów 16 rozdziału, ona czytała cały, mówił, że węże brać będą, a choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi im, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. I wiecie, tak ją wstrząsnęło to słowo, że położyła rękę na tym chorym miejscu i zaczęła wołać w swojej samotności i w swojej rozpaczy do Pana Boga i mówi: Boże, 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 uzdrów mnie, ja wierzę w Twoje słowo. I doświadczyła niesamowitego cudu uzdrowienia. Pan Jezus całkowicie uwolnił ją od raka, przywrócił jej całkowicie, stuprocentowo zdrowie w oparciu o to słowo. Ona się zaczęła dzielić swoją radością i opowiadała, że przyjechał jej uczony syn, który skończył teologię, miał wysoki stopień z teologii, a ona mówi do niego: synu, w oparciu o 16 rozdział Ewangelii Marka położyłam rękę na chorym miejscu i Pan Jezus mnie uzdrowił, jestem zdrowa. A syn na nią tak spojrzał, mówi: mama, mamo, ja bym nie chciał ranić twoich uczuć religijnych, ale nasz profesor z teologii na uniwersytecie udowodnił nam, że 16 rozdział Ewangelii Marka jest nieoryginalny i został dopisany. Ona na niego spojrzała, mówi: synu, to jeśli z nieoryginalnego tekstu Bóg tak zadziałał, to pomyśl, co może dla ciebie z oryginału zrobić. Halleluja. Całe Słowo Boże jest dobre. O synu, z oryginału Bóg naprawdę dużo może. A więc mamy oryginał, mamy prawdziwe słowa Pana Jezusa i on mówi o pewnej realności, która przydarzyła się bogaczowi. Jest to też jedyna przypowieść, gdzie Pan Jezus podaje imię jednego z bohaterów. W żadnej innej przypowieści Pan Jezus nie nazywa bohaterów po imieniu. Raczej mówi pewien człowiek, czy coś w ten sposób się wyraża. Tak więc nie była to na pewno, wiecie, jakaś wymyślona opowieść. Jezus nigdy nie kłamał. Jezus zawsze mówił tylko prawdę. Jezus zawsze mówił to, co było, nigdy nie wymyślał. I tutaj nawet podaje nam imię. Lecz czytamy, że faryzeusze kpili sobie z niego i śmiali się i chichrali się, kiedy wcześniej mówił. I oto teraz opowiedział im taką właśnie historię, jak przeczytaliśmy. O bogaczu i o Łazarzu. Wiecie, dla faryzeuszy to, że Łazarz marzył o odpadkach i że był lizany przez psy w swojej chorobie, to czyniło go w oczach faryzeuszy kimś zupełnie oddzielonym od Boga. Taki ktoś nie ma szans mieć nic wspólnego z Bogiem według zepsutego myślenia faryzeusza. Łono Abrahama, tutaj to określenie użyte przez Pana Jezusa w tej przypowieści, ono pochodzi z Talmudu, jest użyte tylko w tym miejscu i oznacza dla Żydów niebo. Oznacza dla Żydów pierwsze miejsce przy Abrahamie, a jak wiemy, Bóg nie jest Bogiem martwych, ale Bogiem żywych. Chodzi o to, gdzie Abraham się znajduje w obecności Bożej. To, że bogacz nie poszedł do nieba, to już był skandal dla faryzeuszy. Człowiek, którego liżą psy, jest w niebie, a ten taki jak oni w piekle się znalazł. To w ogóle był skandal dla nich. Lizany przez psy żebrak był przecież zgorszeniem i to jeszcze koło Abrahama. Na pewno by Abraham z nim nie rozmawiał. Jednak Pan Jezus zburzył ich egoistyczne myślenie. ich głupie religijne układanki, które mieli w głowie. Lecz Pan uczył ich o realności piekła, do którego oni sami prosto zmierzali, i o realności zbawienia, jakie odrzucali każdym dniem swojego życia, a szczególnie wtedy, gdy się śmiali i kpili z Bożego miłosierdzia, gdy Jezus im opowiadał. Wcześniejsze rozdziały możecie czytać o zgubionej owcy, o synu marnotrawnym, o właściwym korzystaniu z tego, co mamy w życiu. Wiecie, jeśli nie wierzymy w to, co Jezus mówi o piekle, w ogóle nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy wierzyć w to, co mówi o niebie. Jeśli wierzymy w to, co mówi Jezus, musimy wierzyć w całość. Ja wiem, że dzisiaj świat się tak samo jak faryzeusze śmieje z Bożej łaski i śmieje się z tego, że w ogóle może być piekło. Ale ja wierzę w to, co mówi Pan Jezus. Jeśli nie wierzymy w to, że możemy być potępieni, nie rozumiem, dlaczego wierzymy w to, że możemy być zbawieni, albo dlaczego wierzylibyśmy w to, że potrzebny nam jest Zbawca. Dlatego moje kazanie zatytułowałem Realna alternatywa zbawienia. Nasze zbawienie ma realną alternatywę. Możesz po prostu wybrać, możesz sam na podstawie Słowa Bożego widzieć, dokąd twoje życie zmierza. Także przypominają mi się słowa pewnego nauczyciela Słowa Bożego, teologa, ewangelisty Johna Thomasa, który powiedział tak, cytat: solidne rozpatrzenie tej doktryny powinno najpierw zmienić nasz sposób patrzenia na grzech. Większość z wierzących nie traktuje grzechu tak poważnie jak Bóg. Koniec cytatu. Rozpatrzenie tej doktryny powinno zmienić nasz sposób patrzenia na grzech. Rzadko ludziom podaję jakieś statystyki, ale jeśli chodzi o piekło, ciekawe statystyki znalazłem, przeprowadzone niestety w Stanach Zjednoczonych, nie mam polskich statystyk, przez telewizję CNN i Time. Oni przeprowadzili ankietę pośród ludzi dotyczącą właśnie tego zagadnienia i wyniki były takie, czy wierzysz w piekło? 63% Amerykanów powiedziało, że wierzy, ale 30% odpowiedziało, że nie wierzy. A następne pytanie ankietera brzmiało, co się z tobą stanie po śmierci? A więc 61% badanych powiedziało, że pójdą prosto do nieba. Pomyślcie, jak wyglądałby dziś świat, gdyby go zamieszkiwało 61% niebiańskich ludzi. 61% zbawionych ludzi. To nie wyglądałby tak, jak wygląda. 15% ankietowanych odpowiedziało, że pójdą do czyśćca. A pójdę do piekła, odpowiedział 1%. Większość, krótko mówiąc, wcale nie zamierzała iść do piekła. Wiecie, to jest coś takiego, jak większość ludzi, którzy są w więzieniu, nigdy nie przypuszczali, że w nim będą. Zapytajcie któregoś w więzieniu, czy przypuszczał, że będzie. Całe życie nie spodziewał, że tam się znajdzie. Się mu wydawało, że po prostu akurat jego nie złapią. 5% powiedziało, że doświadczy reinkarnacji i przejdzie w inny byt albo w inne stworzenie. I 4% powiedziało, że to już jest koniec, po tym nie ma nic, po prostu zginie w ziemi. A więc krótko mówiąc, te 5 i te 4% uważało, że jakoś się uda i jakoś to życie przeleci. Zobaczcie, jedną z najbardziej poruszających i mrocznych, i bolesnych, i spornych doktryn Biblii jest właśnie doktryna o wiecznym potępieniu i o karze, której dzisiaj usługuje tutaj na tym zimowisku. My wolimy o tym nie mówić, bo to nie jest w dobrym stylu, dzisiaj ludzie mówią. Jeszcze ktoś się poczuje obrażony. Jak mówimy o niebie, no to w końcu się nikt nie obrazi, prawda? Ale kiedy mówimy o tym, że ludzie, którzy zbezczeszczą, odrzucą Syna Bożego, ludzie, którzy podeptają zbawienie, będą potępieni, to świat nie chce w to wierzyć. I zgrozo coraz więcej chrześcijan też w te rzeczy nie wierzy. Mamy dzisiaj do czynienia na świecie z doktrynami, które mnie przerażają. Wolimy po prostu o tym nie mówić. Ale jak już widzieliśmy, słowa Pana Jezusa dają nam do myślenia. I kiedy dzieliłem się podobnym tematem z moim zborem, to zadałem takie pytanie, czy możemy my zaniedbać ten temat i czy ośmielimy się jako chrześcijanie przemilczyć te rzeczy, o których Bóg przecież chce, aby człowiek wiedział. Nie dał tej historii do Biblii po to, żeby tam sobie tylko była i żeby tam na zawsze została. Ja postanowiłem, że nie chcę na siebie brać tego ciężaru ani w swoim zborze, gdzie jestem pastorem, ani tam, gdzie mnie zapraszają, bym usługiwał, że nigdy nie wspomniałem o tej prawdzie biblijnej. Że po prostu jakoś nie miałem odwagi o tym wspomnieć. Jeden z moich ulubionych i wielkich pisarzy, C.S. Lewis tak napisał o piekle. Cytuję. Nie ma doktryny, którą bardziej bym chciał usunąć z chrześcijaństwa, niż doktryna o piekle, gdyby to było tylko w mojej mocy. Lecz ma ona pełne poparcie Pisma Świętego, a szczególnie osobistych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze była zwiastowana przez chrześcijaństwo i miała swój powód. Koniec cytatu. Takie były poglądy C.S. Lewisa, wielkiego filozofa i pisarza. Miał odwagę przyznać się, że jest to niewygodna doktryna, ale jest prawdziwa i biblijna. Także zobaczcie, słowo, które czytaliśmy dziś z Ewangelii Łukasza, jest jedynym fragmentem w Słowie Bożym, jedynym pokazującym, co czuje potępiony człowiek po śmierci. Możemy tu zobaczyć, co czuje potępiony człowiek po śmierci. Bóg nam odsłania kawałek tego. Piekło jako miejsce jest tutaj realne. Nawet jeśli ktoś w nie nie wierzy, Biblia w tym miejscu mówi, że jest ono realne. Mamy tu bardzo jasno powiedziane, że bogacz po śmierci znalazł się w piekle. Przeczytam może werset z Biblii Gdańskiej, gdzie tłumaczenie jest dużo doskonalsze. Ewangelia Łukasza 16:23 z Biblii Gdańskiej jest tak napisane. A będąc w piekle, podniosłszy oczy swe, gdy był w mękach, ujrzał Abrahama z daleka i Łazarza na łonie jego. Będąc w piekle, Słowo Boże jasno się nam wyraża, będąc w piekle, nie tylko był w piekle, mówi Słowo Boże, ale cierpiał męki. I Biblia pokazuje nam tego bogacza jako kogoś, kto za życia każdego dnia lekceważył sobie Słowo Boże, lekceważył sobie cały Stary Testament, lekceważył sobie wszelkie Boże objawienie i wieczność. I tutaj użyte to słowo bogacz nie tyle oznacza ilość pieniędzy, które on posiadał, co sposób wykorzystania wszystkiego, co miał. Po prostu Bóg inaczej patrzy na pewne rzeczy. Wiecie, kiedy wdowa wrzuciła tylko 2 lepty, Jezus powiedział, że dała najmniej czy najwięcej? Dała najwięcej. Jezus powiedział, to jest bogactwo, to co ona dała. To był bogacz teraz. I tu nie chodzi o to, że ktoś może powiedzieć, no on był bogaty, ja na szczęście nie jestem, to mnie to nie dotyczy. Tu nie chodzi o to, ile on miał, ale jaką część tego, co miał, zużył dla siebie. Wszystko, co było mu darem Bożym i błogosławieństwem, ten człowiek sprzeniewierzył, zużywając tylko na siebie. Słowo Boże nas w wielu miejscach uczy, że my jako wierzący ludzie powinniśmy się dzielić, dawać na dzieło Boże, nie żałować. A jak to robimy, jest to jakby oceną, sami siebie znamy przecież i wiemy, co robimy. Także słowo bogacz nie oznacza ilości pieniędzy, tyle co sposób wykorzystania wszystkiego, co on posiadał. I werset 19 naszej historii zaczyna się jak jakiś katastroficzny film. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Wiecie, dla mnie ten werset, ta historia zaczyna się jak jakiś katastroficzny film o Titaniku co najmniej. Niezatapialne, dumne i pyszne życie, stawiające siebie w centrum uwagi, bawi się pełnią życia, uważając, że go nie dotyczy reszta świata. Jak ten niezatapialny Titanik, wychodzący w morze ze śpiewem i grom orkiestry w luksusowych pomieszczeniach. Wiecie, charakterystyczną cechą wszystkich niezatapialnych statków jest to, że wszystkie parkują już na dnach oceanu. Charakterystyczną cechą niezatapialnych ludzi jest to, że ich już nie ma. Horror nadciąga, ale nikt się nie przestaje śmiać. Każdego dnia bankiet i każdego dnia pozytywne myślenie. Tak możemy wnioskować z tej historii, którą czytamy. Godziny spędzone przed lustrem w doskonaleniu swojej pychy i swojego ja. Przyodziewał się w przepiękne szaty. Służba mu służyła. Ludzie go otaczali, postawił siebie. Niezatapialny człowiek stojący w centrum świata. Moje wielkie ja. I nikt mi nic nie zrobi. Kto mi co może powiedzieć? Stać mnie. Wystawne uczty. Wystawne oznacza widoczne w swojej dumie. Wystawne oznacza wszyscy mogli widzieć. Wszyscy mogli czuć, mogli słyszeć. Każdy Biedak mógł widzieć, ile dobra się tam marnuje. W tamtych dniach oznaczało to, że człowiek czuje się zaopatrzony i ma dostatek, gdy miał wystawne uczty. Takie życie świat do dzisiaj zresztą uważa za przejaw szczęścia i nazywa zabawą. Do dzisiaj nie zmieniły się poglądy świeckie. I Słowo Boże mówi, że choć ten horror zaczynał się tak sielankowo, słychać orkiestrę, widać drogocenne tkaniny, tiule i atłasy, widać jak cudownie trwa życie, hulaj dusza, piekła nie ma. Nagle Słowo Boże mówi nam, że umarł też bogacz. A to ci dopiero. Tacy jak on myślą, że ich to nie dotyczy. Tacy jak on myśleli, że to oni myślą, że umierają tylko biedni, ale nie oni. To widać na każdym kroku. To nie tylko w tej historii. To widać w Chełmie, z którego przyjechałem. Przy 30% bezrobociu, złodziejstwo i taka korupcja i bandytyzm, że pół Polski się patrzy na ten wschód nasz. To widać w naszych miastach, gdzie mieszkacie. To widać, kiedy słuchamy w telewizji o kolejnej aferze, o kolejnym człowieku, który bezczelnie przekonuje wszystkich, że robił coś dla ojczyzny albo że jest uczciwy, chociaż jest złodziejem. Oni wszyscy po prostu nie wierzą w jedną rzecz, że dane jest człowiekowi umrzeć, a potem się zostaje żrafą, albo potem się zostaje rybką, tak? A potem sąd, mówi Słowo Boże, a potem sąd. Dane jest człowiekowi umrzeć, a potem sąd. Oni myśleli, że tylko biedni umierają. I bogacz został pochowany. Może nawet w pięknym grobie został pochowany. Wiecie, jeśli chodzi o groby, powiem wam coś takiego. Nieraz ludzie mówią o tym, że są gotowi umrzeć. Ja pamiętam, jak rozmawiałem nawet w mojej rodzinie z jedną osobą, która mi mówiła, że jest gotowa umrzeć, bo już zapłaciła za grób, nawet na raty go spłaciła. Wiecie, ja myślę, że być gotowym umrzeć to wcale nie znaczy mieć miejsce na cmentarzu. Do grobu może was włożyć każdy, ale wyciągnąć z grobu nie każdy was może. Włożyć nas do grobu może każdy, ale wywołać z niego nie każdy może. Jest 6 miliardów ludzi na tej ziemi i każdy z nich właściwie mógłby dziurę wykopać dla mnie. Ale jest tylko jeden, Syn Boży, który zwyciężył śmierć. I być gotowym na śmierć to być ukrytym w Synu Bożym. To znaczy być gotowym na śmierć, a nie kupić sobie grobowiec na cmentarzu. A więc bo umarł też i bogacz, pisze nam Słowo Boże, i został pochowany i przypuśćmy, że nawet prawdopodobnie w pięknym grobie. Nie widział, że te dni się zbliżają. Oto pośród jego uczt, pośród zabawy, przyjaciół i pieniędzy dzieje się coś, co dzieje się w życiu każdego człowieka, a mianowicie ubywał czas. Pewnego dnia bogacz dalej się bawił i nie widział, że już zostało 30 dni. Potem było 20 dni. Potem było 10 dni. Potem było 7, 3, 2, 1. Aż w końcu pewnego ranku wstał. To był ten dzień. Kiedy wiązał buty, to już nawet nie wiedział, że kto inny je będzie rozwiązywał. Kiedy ubierał spodnie, to już nawet nie wiedział, że on już ich nie ściągnie. Kiedy ubierał swoją szatę, nie wiedział, że już nigdy tej szaty nie będzie ściągał. I tak jest w życiu wielu ludzi. Ile to razy jedziemy po ulicach, ci z was, którzy są kierowcami albo dużą jeżdżą, ile to razy mijałem radiowozy na sygnale, prawda? Korek na 5 kilometrów i w końcu, kiedy dochodziłem do miejsca, w którym był wypadek, przykryte plandeką ciało, spod którego sterczały nieraz buty. I tak sobie pomyślałem. Ten człowiek nawet nie wiedział, że te buty będą tu sterczeć i że już ich nie ściągnie, jak ich ubrał. Nasze życie nie należy do nas. Każdy z nas, gdyby tak się wyświetlił nad głową każdego z nas licznik z ubywającymi dniami, boję się, że niektórzy by się rozpłakali. Bogacz też miał taki czas. Pewnego dnia na Bożym liczniku było 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2, 1 i serce stanęło. Umarł. I zobaczcie, tu widzimy kolejną prawdę, że wbrew temu, w co wierzy dziś wielu ludzi, pogrzeb to nie jest koniec. Gdyby pogrzeb oznaczał koniec, to rzeczywiście mógłbym powiedzieć, że egoizm jest dobrą rzeczą, bo żyj jak się da, bierz ile się da, bo przecież i tak umrzesz z zakopią do dziury i koniec. Ale Słowo Boże uczy nas, że tutaj służymy Jezusowi na Jego chwałę, tutaj decydujemy się, w którą stronę chcemy iść, to tutaj Go przyjmujemy. On przyszedł, aby tutaj nas zbawić, aby nasze życie się zmieniło już tutaj. Po prostu mówiąc krótko, tutaj widzimy w tej historii, że pogrzeb to jeszcze nie jest koniec. Pogrzeb to dopiero początek tego, co najważniejsze. Pogrzeb to nie koniec. Tam, w tym wiecznym świecie. I pogrzeb to często też nie koniec tutaj, chociaż my odejdziemy. Chcę wam powiedzieć, wielu było takich, którzy odeszli, ale ich życie oddane w ręce Boże, nawet kiedy odeszli, dalej było błogosławieństwem dla wielu. Stare pisma chrześcijańskie opowiadają nam o młodej kobiecie, żyjącej prawie 1800 lat temu. Nazywała się Perpetua. W marcu 2002 roku imperator Septimus Severius wystosował edykt skazujący chrześcijan na śmierć albo na zaparcie się wiary w Chrystusa. I właśnie owa Perpetua została najpierw skazana na areszt domowy z powodu tego, że jej ojciec był na wysokim stanowisku politycznym. I została uwięziona w swoim domu i odcięta od kontaktu z wierzącymi, aby wyparła się słów i osoby Chrystusa. I kiedy ten areszt dochodził do końca, jej ojciec przyszedł do niej i mówi: czy jesteś gotowa zaprzeć się tego Jezusa i dać sobie spokój z tą religią, z tym chrześcijaństwem? Ona wskazała ojcu na dzban z wodą i zapytała: ojcze, czy widzisz dzban z wodą na podwórzu naszego domu? Czy można go nazwać jakoś inaczej niż to, czym on po prostu jest, dzbanem z wodą? I tak ja, możesz mnie nazywać jak chcesz, ale ja siebie nazwać inaczej nie umiem. Ja po prostu jestem chrześcijanką i po prostu idę za Jezusem. Perpetua została skazana na śmierć. Została przywiązana do rozduszonego byka, który połamał jej kości, i na oczach tysięcy ludzi w Koloseum gladiator przebił ją mieczem i tak w hańbie w oczach tego świata, w chwale niebieskiej odeszła ta chrześcijanka. Jej postawa i postawa wielu takich jak ona sprawiła, że ów sławny Tertulian powiedział potem, że krew męczenników stała się nasieniem Kościoła. Krew męczenników posadziła prawdziwy Kościół. Ludzi, którzy naprawdę wierzyli, że pogrzeb to nie koniec. Ludzi, którzy wierzyli, że słowa idę przygotować wam miejsce. To są prawdziwe słowa. Wierzycie w nie dzisiaj? On poszedł i jest tam twoje miejsce. Żaden z was na tej sali, Bóg nie chce, żebyście byli potępieni. Żaden z was na tej sali nie ma takich planów bożych, żeby po prostu zginął, bo Biblia nam mówi, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek po prostu zginął, żeby ludzie byli potępieni, ale Bóg chce, aby ludzie przyszli do poznania prawdy, aby byli zbawieni. Kochani, śmierć jest faktem, przed którym musi stanąć każdy człowiek. Od najbogatszych i najpotężniejszych ludzi do najmniejszych i najbiedniejszych. Horror zaczyna się, gdy stajemy śmierci w oczy bez zwycięzcy z Golgoty, bez Jezusa. I wtedy nic nie brzmi tak słodko jak i tak potężnie jak Golgota. Czy masz dzisiaj czas, żeby o tym pomyśleć? Czy nie jest czas, aby to dzisiaj w blasku tej Golgoty, aby przez tą łaskę, która tam na Golgocie była nam okazana, nasze życie dzisiaj się powinno zmieniać? Ja dzisiaj proszę Boga, żeby oczyścił moje życie, żeby mi wybaczył moje grzechy, moje odstępstwa. I wierzę, że każdy z was powinien o to Jego prosić. Nikt z nas na tej sali nie jest doskonały. Jeśli ktoś jest, to ja nie jestem, od razu powiem. Pamiętacie tą przepiękną starą pieśń? Zwróć swój wzrok na Jezusa, gdy dotknie śmiertelna ci dłonie. Zawsze ilekroć mówię o tym, że nasze życie ma koniec, przypomina mi się ta pieśń. Myślę sobie, iluż to ludzi w historii świata zadziwiało lekarzy i otoczenie, gdy odchodzili, czy to skazani na śmierć, czy w chorobie, czy w starości. I lekarze ze zdziwieniem, ja sam byłem świadkiem takiej śmierci, że ordynator szpitala nie mógł się nadziwić. Mówi, panie, ale ta kobieta odchodziła. Ona tam bardziej wierzyła w to, co tam jest, niż to, co tutaj jest. Odchodzili pewni, bo wiedzieli, że gdy dotknie ich śmiertelna dłoń, w ich życiu jest ten, który się okaże wierny do końca. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Ale byli i tacy, którzy odchodzili, a potem ktoś musiał zamknąć im usta i szeroko rozwarte z przerażenia oczy, bo gdy śmiertelna dłoń przychodziła, nie było Jezusa. Rozglądali się, ale nie było tego, którego całe życie odrzucali, całe życie śmiali się, całe życie z niego kpili, całe życie im się wydawało, że to jeszcze nie teraz. Całe życie im się wydawało, że to naiwna historia i chrześcijanie to w ogóle niepoważni ludzie, że dorośli ludzie nie powinni wierzyć w takie rzeczy. Ale okazało się, że śmierć jest bardziej realna niż się wydawało. Zwróćcie uwagę, że tych, którzy byli przed nami, już nie ma. Śmierć jest realna. Oto nasz bogaty i wpływowy bohater znalazł się w piekle. Może nawet nie wierzył w piekło całe życie, ale to nie zmieniło faktu. Znalazł się w piekle. I to jest opowieść Pana Jezusa, nie moja. Nikt mi nie może powiedzieć, że jestem, o jaki ty jesteś okrutny narrator. Nie mów, że w piekle, ale Biblia mówi, że w piekle. Znalazł się w piekle. To jest miejsce kary, zapłaty, miejsce, które wybiera człowiek, który chce być z dala od Boga. Przeszkadza ci Jezus w twoim życiu? Proszę bardzo. Nigdy nie zapomnę tej dramy, tego przedstawienia, które tutaj było, nie wiem, czy pamiętasz, pastorze, po jednym z obozów, chyba 2 lata temu, które dziewczęta tutaj przygotowały taką pantomimę, dramę o osobie, która się nawróciła i zadzwonił telefon. Na pewno niektórzy z was pamiętają, byli na tym nabożeństwie i zaprosił tą osobę na imprezę, ale ona się nawróciła, Jezus stał obok i ona mówi do tego Jezusa, słuchaj, ty tu poczekaj, a ja wrócę. I wychodzi, ale on idzie za nią. Ona go wraca spokojnie, siada, mówi, słuchaj, Panie Jezu, poczekaj tutaj. Ja idę, mam ważną sprawę, nie przyznała mu się, że idzie na imprezę. A ty tu poczekaj, ale on nie chciał. I żeby, wiecie, nie opowiadać całej tej historii, bo to i tak się nie da opowiedzieć. To, co mnie poruszyło w tym takim obrazowym przedstawieniu wielkiej biblijnej prawdy. W końcu ta osoba nie wytrzymała tego Jezusa, który za nią chciał i wszędzie. A ona przecież miała tyle swoich planów, że w końcu go wzięła i przybiła go z powrotem do krzyża i mówi, teraz za mną nie pójdziesz. Teraz mogę iść, gdzie chcę. Jeżeli w twoim chrześcijańskim życiu chodzisz sobie tam, gdzie ci się podoba i żyjesz, jak ci się podoba, chociaż przyjąłeś Pana Jezusa, to wiedz, że żeby przestał być obecny w twoim życiu, musisz się z tego życia go jakoś pozbyć. Człowiek musi wybierać. Nasze zbawienie ma realną alternatywę. Ja wiem, że dzisiaj żyjemy w czasach zwodniczych doktryn. Jedną z takich zwodniczych doktryn jest doktryna o nieutracalności zbawienia, która podważa i ośmiesza wszystkich męczenników Kościoła. Zrobi z nich frajerów. Przecież mogli powiedzieć, że żartowali. Już nie mówiąc, że jest przeciwna Słowu Bożemu. Ale ludzie lubią filozofować. Ja wiem jedno, że powinniśmy z drżeniem sprawować nasze zbawienie. Amen. Powinniśmy naprawdę z drżeniem je sprawować. Powinniśmy wiedzieć, że okazano nam wielką łaskę. Ja nie rozumiem, nie okazuje się, wiecie, łaskę można okazać największemu zbrodniarzowi, ale jeżeli on ją odrzuca i mówi, nie chcę tej łaski, zamierzam żyć dalej tak jak żyłem, to wiecie, jaki jest jego koniec. A więc nasz bogaty i wpływowy bohater znajduje się w piekle, gdzie nie ma już wpływów. I tak jak już powiedziałem, być może nie wierzył całe życie w piekło. I myślę, że jego myśli przyszywa taka błyskawica i zaczyna wołać. Nagle Biblia nam mówi, że rozlega się jego krzyk. Nagle krzyczy, ojcze Abrahamie, to jest niemożliwe, gdzie ja jestem, pewnie myśli. Wszystko, czego mu teraz trzeba, to kropelka wody życia. Ale ta prawda tam już nie działa. Widzicie, gdyby jedną kropelkę wody życia napił się za darmo za swojego życia, byłby zbawiony. Bo Słowo Boże mówi, że spod tego tronu Bożego wypływa rzeka wody żywej. Ale ona jest nie dla tych, którzy wybrali inną rzeczywistość. Może przez całe lata nie był zainteresowany, przecież miał pieniądze i lepiej wiedział, co tam będziesz słuchał jakichś nawiedzonych. Może nawet faryzeusze bywali, nie może, myślę, że na pewno faryzeusze bywali u niego na ucztach, ale nie mówili mu nigdy, że ma potrzebę bycia zbawionym, że ma potrzebę przyjęcia Pana Jezusa. Znaczy w jego wypadku nie mogli mu tego powiedzieć, bo to było przed Ewangelią, ale nie mówili mu po prostu, że ma potrzebę bycia zbawionym. Do tego zmierzam. Bo nie mógł usłyszeć o Jezusie, bo Pan Jezus nam o nim opowiada, prawda? Ale to, do czego zmierzam, po prostu nikt mu nie powiedział o zbawieniu. I widzimy, że piekło, kolejną prawdę, która się tu wyłania, to jest miejsce bólu. Bez przerw na dyskusje i pytania. Ludziom się wydaje, że jak tam dojdą, to wtedy powiedzą. Ja pamiętam, jak słuchałem takiego programu, chyba tu o tym już mówiłem, i jakiegoś tam artystę, wiecie, który tam bronił gejów i nie wiadomo kogo jeszcze, tam pytali w telewizji, co on myśli o tym, o tamtym, mówią, a jak, czy pan wierzy w Boga? On mówi, no proszę panią, wiecie, znacie ten inteligentny ton pod tytułem, ja wszystko wiem. Jak ja dojdę, to ja samego Boga spytam o te wszystkie rzeczy, które tu się dzieją, gdzie on był, kiedy to się działo. Ja sobie pomyślałem, ty biedny głupku. Anioł jakby stanął przed tobą, to by padł, byś się nie mógł ruszyć. Jak staniesz przed obliczem Bożym, to nie będziesz mógł ruszyć się nawet. Myśli ci się zatrzymają. Przed tym majestatem żadna buzia się już nie podniesie do bezczelnej dyskusji. Izajasz pisał dokładnie właśnie w tym fragmencie, który czytałem na początku, że wzrok pysznych będzie spuszczony w dół. Że nie będzie takiej istoty, która mogłaby się podnieść i dyskutować. Widzimy, że piekło to miejsce bólu, bezprzerwna dyskusje, pytania, że Bóg nie musi wcale na nic odpowiadać. Miejsce bólu i cierpienia na wieki, bez dni, bez nocy, bez końca. Miejsce bez możliwości odwołania się. Miejsce bez ucieczki. Nikomu nie życzę, żeby się w nim znalazł. I myślę, że wszyscy tak samo myślimy. Czy dzisiaj, siedząc tutaj na tym miejscu, czy twoje serce należy do Pana? To jest ważne, bo ktoś powie, no mam jeszcze dużo czasu. Słyszeliście świadectwo Mateusza, prawda? Ile masz lat, Mateusz, teraz? 19 lat ma. I 3 dni temu by zginął, dzisiaj by był jego pogrzeb, gdyby nie Bóg. Dzisiaj byśmy byli zamiast na obozie na pogrzebie 19-letniego człowieka, który miałby prawo powiedzieć, przecież mam czas. Chwała Jezusowi, nie jesteśmy. Możemy być na pogrzebie naszych starych egoizmów. Bóg ratuje. Człowiek nie wie, kiedy to się może stać. To, co tam oddzieli człowieka od Boga, będzie straszne. I my musimy być pewni, że grzech nie przyniesie takiego owocu w twoim i moim życiu. Ewangelia to jest coś więcej. To po prostu nie tylko chodzi o nasze życie. Ale i o życie innych, których kochamy. A tylko Jezus może zmieniać wieczność. Wiecie, to są wieczne prawdy. I tutaj rzeczywiście wszystko już jest wieczne i niezmienne. Zbawiony tam jest na zawsze zbawiony. Potępiony tam jest na zawsze potępiony. Jeśli raz znajdziesz się w niebie, na zawsze jest się w niebie. Jeśli raz znajdziesz się w piekle, na zawsze jest się w piekle. Nasza śmierć jest wieczną pieczęcią, której nikt już nie może zmienić. Jest końcem naszego wyboru. Gdy skończy się czas, nie będzie mostu pomiędzy, wiecie, gruntem świętości i gruntem tych, co zawsze chcieli być z daleka od Pana Boga. Dziś jest dobry dzień, by się modlić w tej sprawie, prawda? Dobry dzień, by zbadać swoje serce. Ja wiem, że dzisiaj piekło, wiecie, teologicznie ludzie mają chaos w głowie. Ludziom się wydaje, że piekło to jest takie odpustowe miejsce z diabełkiem. Diabeł to taki idiota, ma widły na pewno, kopyta i kociołek. A może nawet Lucyfer ma tam tron. Chcę wam powiedzieć, że to są chore, odpustowe myśli, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Piekło nie jest żadną niezależną enklawą diabła, gdzie sobie siedzi na tronie i rządzi. Jest miejscem, gdzie i on zostanie wrzucony i on tam będzie miał swój koniec i więzienie. I nie jest robione dla nikogo z ludzi, jest dla niego. I nie będzie w żadnym wypadku, tak jak odpustowe historyjki próbują przedstawiać, miejsce, gdzie on będzie miał jakieś swoje królestwo i niezależność. Nie będzie we wszechświecie takiego miejsca, gdy zatriumfuje na koniec Chrystus, gdzie diabeł mógłby powiedzieć, że tutaj jest jego miejsce. A więc to dobry dzień dzisiaj, aby modlić się w tej sprawie, dokąd zmierza twoja przyszłość. Dokąd zmierzasz ty jako człowiek? I zobaczcie, bogacz woła i pragnie miłosierdzia, które odrzucał całe swoje życie. Dzisiaj jest dzień miłosierdzia. Dzisiaj jest czas, który możesz je przyjąć albo nie. Czy dzisiaj chcesz o to zawołać? Jeśli dziś zawołasz do Jezusa, Pan Jezus przyjdzie do twojego życia i będziesz zapieczętowany Jego życiem. Będziesz w Jego rękach, w Jego łasce. Werset 25 teraz pokazuje nam coś jeszcze, jeśli chodzi o prawdę o tym miejscu. 25 werset pokazuje nam, że oprócz cierpienia, które już widzieliśmy, będzie to wieczność z wspomnieniami. Synu, pomnij. Będzie to miejsce, gdzie będą wspomnienia. Wiecie, kiedy sobie przypominam wszystkie swoje błędne decyzje, wstydzę się mojej grzeszności przed Bogiem. Zanim przyszedłem tutaj na dół, klęczałem w moim pokoju i modliłem się do Pana. I wstyd mi jest za to, kim jestem. Dlatego, że wiele rzeczy pamiętam. Wiele rzeczy wiem, że Bóg mi wybaczył, ale chcę służyć dzisiaj Jemu całym życiem. I po prostu zostawiłem je za sobą. Ale widzę po prostu naprawdę, kim człowiek jest. Gdy przypomnę sobie te wszystkie swoje błędne decyzje, słowa, czyny, wiem, że wtedy i dziś potrzebuję Jezusa. Chcę, żeby umacniał i zmieniał moje życie. Czy masz takie właśnie pragnienie? Nigdy nie chcę mieć wspomnień, które będą w jakimś stopniu w moim życiu dotyczyć tego, że odrzuciłem Pana Jezusa. Czy chciałby ktoś z was mieć takie wspomnienia? Że odrzucił Pana Jezusa? Jak straszne jest życie ludzi, którzy to zrobili. Ja pamiętam, jak słyszałem pewną historię o pastorze, który okradł swój zbór. I z kochanką uciekli i wyjechali. Jak to czytałem, to ludzie się gorszyli, mówili, jak to pastor mógł kochankę mieć i ukraść pieniądze. Ja zupełnie co innego powiedziałem do mojej żony wtedy. Pomyślałem, mówię do niej, wiesz co, zastanawiam się jedna rzecz, jak ten człowiek teraz będzie żył? Patrząc na to, co się dzieje na świecie, znając Biblię, że Jezus nadchodzi, wiedząc, że być może jutro zabrzmi głos trąby i powstaną ci, którzy odeszli w Chrystusie, a potem my będziemy pochwyceni w górę do Pana. On to wszystko wie i wszystko to odrzucił. Sprawił tyle łez swoim dzieciom, swojej żonie. Okradł zbór, który go kochał. Jak ten człowiek czeka na przyszłość? Ja się nie gorszę, wiecie. Ja wierzę, że jeśli Pan Jezus mocno ugruntowany jest z was, nie będziecie się byle czym gorszyć i z byle powodu upadać. Ale żal mi ludzi, którzy nie widzą, co robią. Szkoda ich. Ale taki jest ich wybór. Taki jest wybór. Synu, pomnij. Jaki był? I czego uczy nas ten straszliwy błąd tego potępionego człowieka? Powoli chciałbym zacząć składać wszystko do końca. Wiecie, czego nas może nauczyć straszny błąd, który popełnił ten człowiek? On zaniedbał, wzgardził i nie okazał posłuszeństwa Słowu Bożemu. To jest jego największy problem w tej historii. Chciał po pewnym czasie, kiedy już był w piekle, kiedy już cierpiał to wszystko, chciał, aby do jego rodziny poszedł jakiś nadprzyrodzony posłaniec. Pamiętacie, czytaliśmy o tym. Wiecie, co mnie tu zadziwia? Popatrzcie, jakie on ma maniery. Abrahamie, poślij kogoś. Panisko się znalazł. Może Łazarza chciałby jeszcze posyłać. Nie, 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 przyjacielu, skończyły się czasy, kiedy sobie posyłałeś, kogo chciałeś. Bóg dał syna swojego narodzonego raz i już nikogo posyłał nie będzie. To jest prawda dla nas, dla Kościoła dzisiaj. A prawda dla niego była taka, mają Mojżesza. Mają Mojżesza. Bóg już im dał wszystko, co mieli dostać. Wszystko, co mieli dostać. Lecz Bóg pokazuje nam, że zbawienie jest z wiary. Mają Mojżesza, a ty masz Jezusa. Wiara przez słuchanie, a słuchanie przez Słowo Boże. Jeśli Słowu Bożemu nie wierzymy, nikt nie może nam pomóc. Możemy się z niego wykręcać. To tylko przypominam odpowiedź staruszki. Jeśli nie oryginalny fragment, mógł tyle dla niej, to ile dla ciebie może oryginalne? Ludzie lubią tak kręcić dzisiaj. I odrzekł mu: jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Zobaczcie, ta Biblia, którą każdy z nas ma w domu według Pana Boga, jest wystarczająca, by nas ostrzec, aby doprowadzić nas do zbawienia i aby nas rozkochać w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Amen? Wystarczy. Ona zupełnie wystarczy. W potężny sposób Bóg jeszcze raz pokazuje, że Jego Słowo wystarczy, by uwierzyć. Pan Jezus uczy nas tu, że jeśli nie uwierzysz Słowu Bożemu, to nic innego cię nie przekona. Żadne cuda, żadne znaki, nic cię nie przekona do prawdziwej, zbawiennej wiary, jak tylko Słowo Boże. I ten, którego wzbudził z martwych, Syn Boży, Jezus Chrystus, wzbudzony z martwych, jest wystarczającym posłańcem, pośrednikiem, aby nikt z nas nie zbłądził. Inny pośrednik nie przyjdzie. Jest jeden pośrednik między Bogiem i ludźmi. Amen. Taka jest prawda Słowa Bożego. I przypomnę tutaj na marginesie dla każdego, kto siedzi na tej sali. Myślę, że to wiecie, ale powiem to. Pamiętajcie, że każdy kontakt ze zmarłymi jest kontaktem z demonami, bo zmarli, jak widzimy, nie mogą przyjść. Zmarli nie są posyłani przez Pana Boga do ludzi, lecz posłany został Syn Boży Jezus Chrystus i w Niego Słowo Boże chce, abyśmy uwierzyli. Więc jeśli kto wam mówi, że mu zmarły się objawił, to mu powiedzcie, żeby odesłał go tam, dokąd przyszedł. Skąd przyszedł? Że to nie jest zmarły, tylko to jest diabeł albo jakiś demon. Jeśli przyjdzie, nie powinniśmy mu wierzyć. A mówienie o piekle, widzicie, nie podoba się dziś ludziom, ale za to kontakty z piekielnikami im się bardzo podobają. Kontakty z zaświatami się ludziom podobają, ale nie podoba im się, kiedy się mówi prawdę o tym. Ale nie da się od nich przyjść, bo nikt ich po prostu nie posyła, nie ma takiej potrzeby. A dzisiaj podczas różnego rodzaju seansów, nawet w niektórych pseudokościołach, ludzie się włóczą po piekle. Nie wiem, czy wiecie, w Polsce mamy takie kościoły, w cudzysłowie kościoły, gdzie się ludzi hipnotyzuje, gdzie fałszywi prorocy zabierają ich na wędrówki po piekle, gdzie się ludziom w oczach piekło pokazuje i potem mówią, że byli na wycieczkach w piekle. Jest to magia, okultyzm i nie ma nic wspólnego z prawdą Słowa Bożego. Cóż mogę jeszcze powiedzieć o tym miejscu? Wiecie, jeśli jedziemy do Afryki, to się spodziewamy spotkać w Afryce czarnoskórych. Gdybyście wysiedli z samolotu w Zimbabwe i otaczaliby was sami Chińczycy, to byście dwa razy jeszcze na bilet zobaczyli. Kiedy jedziemy na biegun, to się spodziewamy Eskimosów. Kiedy jadę na Śląsk, to się spodziewam oczywiście Ślązaków. Jaki rodzaj ludzi stanowi populację piekła? Co nam ci, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego? Jaki to jest rodzaj ludzi? Po czym poznajemy ludzi, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego? Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo. Oto cechy charakterystyczne mieszkańców piekieł. Zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne, o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą, pisze nam Słowo Boże. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Oto charakterystyka mieszkańców, którzy nie odziedziczą Królestwa Bożego, a więc gdzie są? W czyśćcu? To gdzie są? W piekle. Widzicie teraz, czemu tak bardzo ludziom pasowałby czyściec? Czyściec by tak po prostu pasował. Taki byłby, no hula i dusza, jednak to piekło nie takie realne. Ale jest jeszcze jedna wielka prawda Słowa Bożego. A takimi niektórzy z was byli. Aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Chwała niech będzie Jemu. Przynajmniej ja byłem jednym z nich. I widzę dziś to w moim życiu, widzę, ile jeszcze muszę zmienić. Chcę dalej wzrastać w poznaniu Pana Jezusa, ale dziękuję Jezusowi, że przyszedł i oczyszcza i wybaczy moje grzechy. Jeśli pragniemy Jezusa, On przyjdzie i da pić za darmo. Uczyni cię nowym człowiekiem albo uczynił. Uczyni cię dziedzicem i uczestnikiem Jego zwycięstwa. Ojciec rzeczywiście dał nam Syna. I to jest nasza nadzieja. Wiecie, Jego słowa są pewne i nie muszę czekać na żadnych umarłych. Oni nie przyjdą. Ale Jego słowo doszło do mego życia i doszło do mego domu. I rzekł ten, który siedział na tronie o to wszystko nowym czynie i mówi, napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe. I rzekł do mnie, stało się, jam jest alfa i omega, początek i koniec, ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywota. Pamiętacie, o co prosił bogacz? Prosił jedną kroplę. Daj jedną kroplę. Jezus dzisiaj mówi do twojego serca, dam ci za darmo pić, tylko przyjdź. Mam za darmo w ogromnych ilościach to, czego naprawdę potrzebujesz, żeby żyć. Zwycięzca odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on będzie mi synem, udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga. Tak zapowiada Słowo Boże sąd. Tak Słowo Boże zapowiada koniec. Jeżeli w twoim życiu, bracie i siostro, jest dzisiaj wszeteczeństwo, to zwróć się do Boga, żeby ci wybaczył. Jeżeli jesteś związany pornografią, czytasz Playboye, jeśli jesteś związana pożądliwością, zwróć się dziś tym do Jezusa. To nie chodzi o to, co ludzie pomyślą. Nie musisz głośno o tym mówić ludziom. Zwróć się do Jezusa. I polecam ci porozmawiać z twoim pastorem, duszpasterzem. Jeśli dzisiaj jesteś związany gniewem, Biblia zalicza cię do zabójców, zwróć się z tym do Jezusa. Jeśli jesteś skalany niewiarą, zwróć się do Jezusa. Jeżeli czytasz horoskopy, grasz w karty, zajmujesz się wróżbami, stawiasz pasjanse, zajmujesz się homeopatią, jesteś czarownikiem, zwróć się z tym do Jezusa i wyrzuć to do kobła. Jeżeli jesteś człowiekiem, który mówi nieprawdę, a nieprawda to jest powiedzenie czegoś, co się nie stało, albo powiedzenie czegoś tak, żeby ktoś nie zobaczył, co naprawdę się stało. Jeśli kłamiesz twoich rodziców, twoje dzieci, czy masz dzisiaj tutaj na tej sali 4 lata, 15 lat, 18 lat czy 80. Jeżeli kłamiesz, jesteś kłamcą, jesteś mieszkańcem piekieł. Zwróć się dziś do Jezusa. Co stoi na przeszkodzie, żeby dzisiaj się pomodlić i wyznać swój grzech Panu? Stoi coś na przeszkodzie? Pastor nas wygania i mówi nam, że już jest późna godzina? Nie. Czy ktoś cię wygania? Czy ktoś ci mówi, że dzisiaj nie, tylko jutro? Coś ci powiem. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jeśli dzisiaj Duch Święty dotyka twojego serca i widzisz, że należysz do tego rodzaju ludzi, no co ci zależy? Zwróć się do Jezusa i poproś, Panie, jestem kłamcą, jestem może cudzołożnikiem, może czarownikiem. Więcej mnie w tym miejscu nie zobaczysz. Wyznaj Bogu i poproś Go o miłość do Jezusa. Poproś Go o miłość i chęć czytania Słowa Bożego. Pan może być twoim Bogiem, a ty możesz być Jego dzieckiem. Jeśli jesteś chrześcijaninem, który te rzeczy zaprzepaścił i zaniedbał, co ci zależy? Zwróć się dziś do Jezusa. Co ci zależy? Dlaczego masz wracać i tkwić w tym, co przecież tak jasno Biblia mówi, że jest złe? Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, mówił Jezus. Aby każdy, kto wem wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. Aby każdy, kto wem wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg cię kocha. I daję ci dziś Jezusa. Jeśli cudzołożysz, weź Jezusa, wyrzuć cudzołóstwo. Jeśli kłamiesz, przestań kłamać, weź Jezusa i przestań kłamać. Jeśli jesteś człowiekiem gniewu i zabójstwa, czyli po prostu gniewu, bo to wcale nie muszą trupy się sypać, żeby być zabójcą według Boga. Przestań, weź Jezusa. To jest to, co mówi Słowo Boże. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat. Jezus nie przyszedł cię dziś sądzić. lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Bracia i siostry, tak i kończę zwiastowanie mojego słowa dzisiaj. Wszyscy na tej sali jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Jeżeli widzisz, że Słowo Boże określa cię jako mieszkańca piekieł, jako tego, który w Księdze Objawienia jest na zewnątrz, jeśli w twoim życiu jest taki grzech, który czytałem, jeszcze raz cię błagam, co ci zależy? Nie wracaj z tym do domu, nie idź tak do domu. Zostań chrześcijaninem, zostań naśladowcą Pana Jezusa. Nie wracaj do domu z przekonaniem, że jakoś to będzie. Dzisiaj Duch Święty chce przemówić do twojego serca i Bóg ci dzisiaj mówi: chcę być twoim przyjacielem, chcę z tobą chodzić, chcę ciebie błogosławić. Powstańmy, aby się modlić.